Storybox przedstawia. Elwira Watała. Cuchnący Wersal. Czyta Joanna Gajur. Życie na królewskim dworze to najzabawniejszy w świecie wodewil. Visconti. Wersal cuchnął. I niczym nie można było wywabić tego specyficznego wersalskiego zapachu. Potu, krwi, spermy i perfum. Utrwalił się na zawsze, na wieczność. Przetrwał frondy i rewolucje, różnych królów i faworyty. Obecnie, gdy już nie jest siedzibą monarchów i dostępny jest dla wszystkich jako muzeum, wciąż czuć ten jego specyficzny odór. Stworzony przez króla słońca Ludwika XIV w celu oszołomienia świata, stał się jego ósmym cudem, wtapiając w siebie wszystkie przeciwności. Jest wspaniały i mizerny. Olśniewa przepychem i przeraża brudem. Sufity i ściany pławią się w złocie, a nie ma ubikacji. Nieczystości wylewano na ściany pałacu, a pod wspaniałymi schodami załatwiano fizjologiczne potrzeby. Przeszedł ogromną ewolucję w zależności od gustów tego, kto w nim mieszkał. Wersal baroku, rokoko, zmieszały się style, zmieszały się gusty, lecz niezmienna pozostała pałacowa etykieta. Kodeks praw wersalskich dworzan, stworzony przez Ludwika XIV po to, żeby uszczęśliwić ludzi. Ma się rozumieć w tym pojęciu, w jakim rozumiał je on, Bóg i car. Jego słowo było kanonem, jego życzenie prawem. Zmusił do mieszkania w Wersalu 10 000 szlachetnie urodzonych. Umieścił ich w 2000 pokojów. Dał im 5000 służbę. W zamian życzył sobie tylko jednego. Myślcie tak, jak ja tego chcę, król słońce. To on wprowadził w życie hasło państwo to ja. Rządy Ludwika XIV to niespotykany dotąd absolutyzm, także niewidziana dotąd rozpusta i rozwiązłość. Obyczaje upadły, moralność stała się pustym dźwiękiem. Wersal śmierdział. Amazonka Francji. Maria de Chevreuse. Amazonki na francuskim dworze jeździły konno w męskich ubraniach, dobrze władały bronią, lecz w odróżnieniu od tamtych autentycznych nie odcinały prawej piersi dla wygody trzymania broni. Pierś była im przydatna, no może nie do karmienia dzieci, bo nasze amazonki same ich nie karmiły, lecz do błyszczenia na balach, kiedy to, pobawiwszy się w politykę i niejedną rewoltę we Francji wznieciwszy, powracały do Wersalu, do sali lustrzanej, żeby uczestniczyć w balach, na których, ma się rozumieć, obnażona w głębokim dekolcie pierś była mile widziana. Ale Wersalu póki co nie ma. Stoi na razie parę ładnych kilometrów od Paryża myśliwski pałacyk Ludwika XIII, gdzie można odpocząć i wysuszyć się, jeśli podczas polowania królewską świtę deszcz zastanie. Znacznie później syn Ludwika XIII, Ludwik XIV, wybuduje w tym miejscu ogromny pałac, aby oszołomić i zadziwić świat, i nazwie go Wersalem. Myśliwski domek swojego ojca wyścieli białym marmurem, założy dookoła parki, ogrody i fontanny. Wybuduje 2000 pokoi, umieści w nich 5000 służbę pałacową, da im do rąk Koran własnego autorstwa, to znaczy kodeks dworskiej etykiety, i każe im, by byli szczęśliwi, tak jak chce on, le roi soleil, król słońce. A Ludwik XIII umierał. Prawda, nie w myśliwskim domku, a w Luwrze, siedzibie królów francuskich. Konał ciężko, bowiem na tamtym świecie jeszcze nie zdecydowano, do jakiego gatunku należy go zaliczyć. Grzeszników czy aniołów? I dopóki dylemat między Bogiem i diabłem się rozstrzygał, Ludwik XIII walczył z agonią i amazonką, Marią de Chevreuse. Gdy sekretarz nad łożem umierającego odczytywał królowi testament i wymienił nazwisko Marii de Chevreuse, król otworzył oczy i wyszeptał: nigdy nie wpuszczajcie jej do Francji, to diablica. Naród układał o niej piosenki i nazwał Amazonką Francji. Amazonka umknęła okrutnemu pościgowi królewskich wojsk i setce żołnierzy oraz szpiegom, którzy nie mogli dać sobie rady z jedną słabą kobietą. Wymawiając imię Marii de Chevreuse, wszechmocny kardynał Richelieu zgrzytał ze złości zębami, a król w osłupieniu myślał: jak mogłem zakochać się w takiej strasznej kobiecie? No tak, zamiast jej nienawidzić, król dziko kochał się w Marii de Chevreuse, damie pałacowej swej żony Anny Austriaczki, potwierdzając prawdziwość przysłowia: od miłości do nienawiści tylko jeden krok. Maria de Chevreuse przeszła, jak to się mówi, przez ogień i miedziane trąby. Rządziła królami i ich żonami z taką samą zręcznością, jak własnym wachlarzem. Wpływała na politykę Francji i była w centrum wszystkich pałacowych intryg. A do tego szczyciła się mianem najpiękniejszej kobiety Francji. Królowa Anna Austriaczka była jej przyjaciółką i we wszystkim jej słuchała. Przystała nawet na to, że damie wypada biegać po schodach i grać w chowanego. Usłuchała jej ciężarna Anna Austriaczka, 20 lat nie mogąca dziecka urodzić i... znowu poronienie. Delfina nie ma, Francja bez dziedzica tronu nam marnieje. Rozgniewał się okrutnie Ludwik XIII, Marię de Chevreuse wygnał z Francji. Wówczas Maria zaczęła rewolty i różne spiski przeciwko królowi wzniecać i już na serio. Uciekała od pogoni, w nocy cwałując na koniu przez lasy i pola, w dzień śpiąc w chłopskich chatach albo w stodole na sianie. Kochankami tej damy było wielu możnych świata tego. Buckingham, którego niepoprawny romantyk Aleksander Dumas ojciec nobilitował do roli romantycznego kochanka Anny Austriaczki. Znamienity La Rochefoucauld. Louinet, kochanek Ludwika XIII. Bo król często swe nikłe homoseksualne inklinacje praktykował ze swymi sługami. Tak było od dzieciństwa. Sama Maria Medici nie miała nic przeciwko temu, byle nie z arystokratami. Była Włoszką. Przyswoiła sobie zwyczaje starożytnego Rzymu, gdzie wolno było patrycjuszom pieprzyć się wyłącznie z mężczyznami o niższym od siebie społecznym statusie. Wychowanie Ludwika XIII całkowicie spadło na barki Marii Medici. Henryk IV wcześnie zmarł, zasztyletowany przez szaleńca, nie bez pomocy, ma się rozumieć, swojej niekochanej żony, lękającej się, że lada chwila będzie musiała ustąpić miejsca pięknej 16-latce. Przeżyła Maria de Chevreuse burzliwe, pełne przygód życie Amazonki i światowej damy. Dożyła 79 lat i nie przyszło jej do głowy, by powtarzać słowa klasyka: i po co żyłam, żeby przebierać się? Maria wiedziała, po co żyła, by przebierać się w męskie ubrania dla frondy i rozbierać się dla kochanków. Gdy Ludwik XIII dowiedział się, że jego żona po raz trzeci poroniła, tym razem z winy Marii de Chevreuse, która namówiła królową do gry w chowanego, natychmiast rozkazał jej oddalić się z Luwru do swojej wiejskiej posiadłości. Wówczas Maria rzuciła się do nóg swego kochanka, markiza de Chevreuse, i zalewając się łzami, omal nie całując mu stóp, błagała go o ratunek. Kawaler zbladł. Kochanka znowu w ciąży? Ile można? Niecały miesiąc wcześniej odprowadził ją do paryskiej babuni, parającej się spędzaniem płodu, a to we Francji było karalne. Znowu przez chwilowe, głupie zapomnienie ma narażać się prawu? Ale okazało się, że Marii nie o to chodzi. Jej trzeba pomóc utrzymać pozycję przy dworze, żeby nie musiała taszczyć się parę kilometrów do nudnej wioski na wygnanie. Jej na gwałt jest potrzebny mąż i dobrze by było, gdyby markiz się z nią ożenił. Wówczas głupie zachcianki króla pozbawiające mnie dworu spędzną na niczym, stwierdziła. Przecież nie może wydalić z Luwru żony tak zacnego i dostojnego kawalera, jakim jest markiz de Chevreuse. Markiz powzdychał, przewidując z góry, co to będzie za małżeńska idylla przy boku takiej nieobliczalnej żony, lecz zgodził się. A pal licho, raz kozie śmierć. I ożenił się. Maria de Chevreuse w dalszym ciągu bryluje w Luwrze, wielkiego błysku swych oczu zatuszować nie mogąc, gdy naburmuszony Ludwik XIII obok przechodzi, starając się nie zauważać dwórki swej żony. Markiz de Chevreuse wiedział, na co się narażał, żeniąc się z Marią. Naturalnie zdrady zaczęły się sypać jak z rogu obfitości, niemal natychmiast po nocy poślubnej, kiedy wzięła sobie za kochanka angielskiego posła Holanda. Ten jednak się nią rozczarował i odstąpił swemu przyjacielowi Buckinghamowi, temu samemu od trzech muszkieterów Dima i podobno wielce rozmiłowanemu w Annie Austriaczce, zapyta z niedowierzaniem czytelnik. Tak, to ten sam, tyle że znacznie wytarty z lukru i blasku pozłoty. Wybaczmy romantykom ich ciągoty do piękna. Piękna miłość, piękne akcesoria. A rzeczywistość jest ordynarna i bezwzględna. Pokryty patyną Don Juan gania za każdą spódniczką w Luwrze. Szczególne upodobanie mając do dam, które były do Anny Austriaczki podobne. Maria de Chevreuse właśnie jest taka, wykapana Anna. O tym nawet Ludwik XIII się przekonał, a gdy przekonał się, znienawidził Marię tak jak żonę. Zanim Maria de Chevreuse została kochanką Buckinghama, ten zdążył już być platonicznym kochankiem królowej Anny Austriaczki. Nastąpiło to w maju 1625 roku. Buckingham miał wtedy 33 lata i według słów Laporta nikt na świecie nie był lepiej zbudowany i nie miał bardziej wspaniałego oblicza. Na dworze francuskim wywołał powszechny zachwyt, a damy jedna za drugą proponowały mu siebie w charakterze kochanek. Maria de Chevreuse postanowiła inaczej. Zaproponowała pięknisia swej przyjaciółce królowej. Spotkali się na jednym z balów i od razu między nimi zaiskrzyło. Wydało im się, jakby się znali od lat. Zakochali się w sobie na zabój. Pobyt lorda w Paryżu przedłużał się. Codziennie widywał królową, która jednak była pilnowana nadzwyczaj starannie, także nie udało im się spotkać tête-à-tête. Aż nadarzyła się okazja. Siostra Ludwika XIII, Henrietta, wyjeżdżała do Londynu. Miała tam wyjść za mąż za syna Jakuba I, Karola I. W podróży towarzyszyć jej musiał Buckingham, a Anna Austriaczka odprowadzała szwagierkę do Amiens, położonego w wyjątkowo romantycznej okolicy nad brzegiem morza. Oboje, Buckingham i Anna Austriaczka, znaleźli się w nocy w parku sami. Świta pozostawała w oddali. Maria de Chevreuse z kochankiem Holandem też pozostali daleko w tyle, oddając się uciechom miłosnym. I nagle w nocnej ciszy rozległ się przeraźliwy krzyk królowej. Świta nadbiegła, wyswobodziła królową z objęć Buckinghama, który zdawać się mogło, zupełnie oszalał z miłości, skoro usiłował zaciągnąć królową w krzaki. Następnego dnia królowa musiała usprawiedliwiać się przed mężem. Wezwano damy ze świty królowej i jedna z nich, patrząc prosto w oczy Ludwikowi XIII, powiedziała: gwarantuję, najjaśniejszy panie, za cnotę królowej od pasa w dół. Za resztę nie ręczę. Czyli jawnie dawała do zrozumienia królowi, że jego żona całowała się z Buckinghamem, a od tego przecież nie rodzą się dzieci. Buckingham przepraszał królową na kolanach, kiedy ta leżała z bólem głowy w łóżku. Malarz uwiecznił ten obrazek, szybko robiąc w kącie pokoju szkic, a damy pilnie śledziły, żeby tym razem pocałunek nie sięgał niżej ręki królowej. Wyjechała Maria z Buckinghamem do Londynu, ucałowawszy męża na pożegnanie i rozkazawszy mu być grzecznym i potulnie niańczyć ich córkę Julię. W tym przypadku w swoje ojcostwo mąż bardzo wątpił. A Maria, już 30-letnia, świeża jak poranna róża, znowu ma licznych kochanków. Lecz Buckinghamowi ona wkrótce się znudziła, całe szczęście, że Felton go zasztyletował, bo wielki skandal omal nie wybuchł na angielskim dworze. Na miłość do Buckinghama zachorował angielski król Jakub I, który mimo iż miał 6 dzieci z brzydką Anną Duńską, nie stronił od ładnych chłopców. Pozwalał im na wiele, prosząc o jedno: możecie wodzić mnie za nos, lecz nie szczypcie mojego serca. Jakub I, brzydki syn Marii Stuart, z wiecznie zakatarzonym nosem, spłodzony prawdopodobnie nie przez męża Marii, lecz przez nadwornego muzyka Davida Rizzio, zapałał namiętną miłością do swego Stiny, jak nazywał Buckinghama. Będę twoim pieskiem, tylko pozwól się całować w usteczka czerwone. Skomlał jak szczenie, zranione w listach do niego. Usteczka czerwone. A dlaczego Buckingham miał usta czerwone? Czy król się nad tym zastanawiał? A może czerwone dlatego, że on bioenergię jak wampir z ludzi wysysał? Maria była tego pewna. Wampir przeklęty, całe soki ze mnie wypiłeś, a teraz chcesz zostawić. Nic z tego. Nie pozwolę, żeby mnie wyrzucić na bruk jak mebel niepotrzebny, gdy ja szlachetnego męża dla ciebie w Luwrze zostawiłam, córeczkę, która bez uczuć macierzyńskich rośnie, mówiła do niego. I oto Ludwik XIII otrzymuje od swego posła w Londynie wiadomość, iż Maria Chevreuse skandalicznie zachowuje się na angielskim dworze. Epatuje publiczność swoją rozpustą i niewyparzonym, dalekim od dworskiego językiem. Angielski król ze łzami w oczach prosi go, by tę nieobliczalną osobę zabrał z jego pałacu i Londynu. Ludwik XIII zawezwał markiza de Chevreuse i powiedział: ożeniłeś się z opętaną przez diabła kobietą? Ożeniłeś się. A skoro naważyłeś sobie piwa, to sam go pij. Jedź do Anglii i ucisz skandal, zabierając stamtąd swoją żonę. Nie waż się sprowadzać jej do Luwru. Moja żona z takim trudem w ciążę zaszła. Dobry markiz de Chevreuse, idealny, pokorny rogacz, do Anglii pojechał. Żonę stamtąd zabrał i z łezką w oku błagał ją, żeby już nie wszczynała żadnych skandali we Francji. Nie uczestniczyła w intrygach. Zapytał ją, czy może jej się spodoba spokojne wiejskie życie na łonie natury i w ciszy rozłożystych drzew. Żona aż żachnęła się z oburzenia. Orlicę mąż chce zamknąć w klatce, widzieliście go. Anna Austriaczka ma już 36 lat. Kilka poronień za sobą i ani jednego żywego dziedzica tronu. Dlatego dworzanie z niesłabnącą troską i uwagą spoglądają na jej rosnący brzuszek. Porusza się w nim i bezpardonowo kopie matkę przyszły Ludwik XIV. Annie nie pozwalają szybko chodzić, denerwować się. Chuchają na nią jak na cudo zamorskie i z nadzieją oczekują porodu. Rodzić będzie publicznie, w asyście ministrów i ludu paryskiego, bo inaczej, nie daj Boże, na tron Benkarta podsuną. Do Luwru Maria de Chevreuse wstępu naturalnie nie ma. No i nie trzeba. Swój salon otworzę, postanowiła. A w salonie nie tylko damy, ale i kawalerowie rządni miłości. Maria de Chevreuse rozgląda się za kolejnym kochankiem. Jest. Chalet ma na imię. Kochanek może tylko wówczas mieć powodzenie u Marii, jeśli podziela jej orientację polityczną, a ta obecnie skierowana jest na to, żeby obalić kardynała Richelieu i Ludwika XIII, a powołać na tron Gastona Orleańskiego, jego brata. Królowa naturalnie musi wyjść za niego za mąż. Takie oto dalekosiężne, monstrualne plany roją się w mózgu szalonej kobiety. Wciąga w nie Annę Austriaczkę, która już porody skończyła, urodziwszy Ludwika XIV i o 2 lata młodszego drugiego syna, Filipa Orleańskiego. No i co wyszło z tego spisku, w który Maria de Chevreuse Hiszpanię wciągnęła? Królową zamknięto w domowym areszcie, a Maria konno ucieka z Francji. Lecz zanim ucieknie, inkognito będzie patrzeć, jak jej kochankowi na królewskim placu głowę będą ścinać. To dramatyczne wydarzenie wstrząsnęło całą Francją. Chalet był bardzo lubianym garderobianym Ludwika XIII, który nie miał wątpliwości co do jego lojalności. Tak było, dopóki Chalet nie poznał Marii de Chevreuse, nie zakochał się w niej. Od tego czasu wszystko poszło w diabły. Demoniczna kobieta, jednak do demona niepodobna, średniego wzrostu, szczupła, blondyneczka o wesołym charakterze, dowcipna i idąca przez życie tak, jakby wszystkim słała pod nogi róże, była diabłem wcielonym. Zniewalała i deptała mężczyzn, burzyła ich kariery, doprowadzała do samobójstw i nie zdawała sobie sprawy z tego, iż wszystko, co czyni, jest grzechem. Ludwik XIII, dowiedziawszy się o spisku Marii de Chevreuse i udziale w nim swego gardorobianego, był zmuszony podpisać rozkaz ścięcia mu głowy. Po aresztowaniu osadzono go w Bastylii. Lecz gdzie znaleźć kata, gdy we Francji przez parę ładnych lat, bodaj od ścięcia Henriego de Montmercy, nie było tego typu kaźni? Zaczęto go szukać. Okazało się, że jedyny kat Paryża był nieobecny, gdzieś wyjechał. No cóż, można było poczekać z wykonaniem wyroku, lecz to nie odpowiadało kardynałowi Richelieu. Przedłużenie nawet o dzień życia swych wrogów napawało go strachem, a nuż coś uknują. znaleźli zwykłego szewca, który zgodził się wykonać wyrok, ponieważ od dawna praktykował ścinanie głów, co prawda kurzych. Szewc wziął tępy topór. Nie miał czasu, aby go naostrzyć. Kazał szalezowi się nachylić i uderzył go z tyłu, lecz trafił nie w szyję, a w kark. Szalez, ociekający krwią, dziko zawył i skoczył na nogi. Nieco skonfundowany szewc kazał mu znowu położyć głowę na pień. Szalez ukląkł na kolana i pokornie położył głowę. I znów szewc nie trafił w szyję. Naród otaczający plac szczelnym kordonem zaczął się burzyć. W szewca poleciały zgniłe jaja. Ociekający krwią Szalez poczołgał się do swojej matki stojącej w pierwszym rzędzie. — Mamo, co oni ze mną wyczyniają? — wyszeptał i przytulił się do niej. Matka otarła mu krew, wzięła za rękę i powiodła na szafot. 2, 3 schodki. Na trzecim Szalez wyrwał się z rąk żandarmów i znowu poczołgał się ku matce. Chwycili go, poprowadzili do szafotu. Szalez opadł na kolana i położył głowę na pień. Partacz Kat zamachnął się toporem i znowu nie trafił w szyję skazańca. Ludzie zaczęli krzyczeć i chcieli zlinczować kata. Matka podniosła ku niebu oczy i wyszeptała: Boże, czy to widzisz? Widzisz, jak zabijają mojego syna gorzej, niż gdyby zabijali świnie. Dopiero za piątym razem udało się katowi wreszcie odciąć głowę skazańcowi. A w tłumie stała Maria de Chevreuse, cicho szlochając i przysięgając, że zemści się za okrutną śmierć kochanka. Ludwik XIII, tak często ścinający głowy swym poddanym, mógłby zatroszczyć się o profesjonalnego kata. Król naturalnie wnioski wyciągnął. Następne egzekucje przebiegały już bez kłopotów. Kaci przeszli przeszkolenie, otrzymali ostre narzędzia, ich prestiż wzrósł i nawet angielska Anna Boleyn do odcięcia swojej głowy poprosiła, by przysłać francuskiego kata. Richelieu nienawidził panny de Hautefort. Może bał się jej wpływu na króla. Ta przyjaciółka Anny Austriaczki posiadała zbyt przenikliwy umysł i ambitne plany. Oprócz tego nienawidziła kardynała tak samo jak on ją. Należało jak najszybciej ją unieszkodliwić. Tym bardziej, że miłość króla do niej rosła i była już tylko o krok od pokonania bariery, jaką sam król sobie wyznaczył. Przekroczenia ram platonicznej miłości. Chytry Richelieu, wiedząc, że klin klinem się wybija, postanowił podsunąć jej takiego kochanka, który przesłoniłby wszystkich innych z królem włącznie. Znalazła się taka perła na dworze. Był nim przystojny jak antyczny bożek, wykwintny, wesoły, dzielny i towarzyski, kawaler wszystkich męskich zalet. Cinq Mars. Był kobieciarzem, wyróżniającym się nawet w tak rozwiązłym libertyńskim luwrze. Przebierał się 4 razy dziennie, a jego ubrania pokryte drogocennymi klejnotami i złotymi obszyciami były szczytem elegancji. Niczym kokietka paryska miał niezliczoną ilość toaletowych przyborów, samych szczotek do włosów, wąsów i nawet do włosków łonowych z 50. Co prawda homoseksualnych skłonności nie wykazywał, ale jeśli by przyszła kochance fantazja, tak popularna w Rzymie u gejów, by uczesać mu włoski łonowe, przybory były do dyspozycji. Notabene taki galba, ubóstwiający to zajęcie i stosujący go w igraszkach ze swymi męskimi kochankami, kiedy otrzymał wieść, iż został cesarzem rzymskim, z radości chwycił posłańca i potaszczył w ustronne miejsce, żeby wyrwać mu włosy łonowe. Przecież wdzięczność za radosną nowinę powinna być okazana, no nie? Krótko panujący w Polsce, a nieco dłużej we Francji, Henryk III, praktykujący homoseksualista, lubił 2 zajęcia. Wplatać perły we włosy swojej żony Luizy Lotaryńskiej i wyrywać łonowe włosy swym minionom, których miał ze 20. Spali oni jak w koszarach, w łóżkach ustawionych rzędem i ponumerowanych. Gdy król krzyknie przez niesięgające sufitu ściany: numer 3 do mnie? To nie zawsze oznacza miłosne uciechy. Mogło to być również wyszczypywanie łonowych włosków. Słowem, nasz piękniś, Cinq Mars, polubił miłość homoseksualną, chociaż gejem nie był. Kochał się i to bardzo mocno w kurtyzanie słynnej Marion Delorme. Trudność realizacji planu Richelieu, żeby odsunąć Cinq Marsa od króla, który bardzo go lubił i żywił doń jakieś dziwne uczucia podobne do homoseksualnych, i zmusić go do odkochania się w Marion Delorme, a zakochania w Marii Dutfort, polegała na tym, że uczucia króla do jego koniuszego rosły, jak to się mówi, z godziny na godzinę. W ogóle dziwi nas, drogi czytelniku, ten król. W żaden sposób nie mógł się określić, kim jest. Homoseksualistą czy nie. Kilka lat nie mógł deflorować Anny Austriaczki przez jakąś dziwną nieśmiałość. Ta nieśmiałość nie pozwoliła mu dotknąć gorąco kochanej Marii de Hautefort. Zdobył się tylko na to, żeby szczypcami od kominka wyjąć z jej dekoltu list. Tak samo nieśmiało odnosił się do mężczyzn. Mówiono, że fizycznie żyje z Charlesem d'Albert, dukiem Lynn, pierwszym mężem Marii de Chevreuse. Lecz łatwo mu pozwoliło żenić się z kobietą. Płakał, gdy piękny Cinq Mars zdradzał go z Marion Delorme, urządzał piekielne awantury zazdrości i, jak twierdzą współcześni, ani razu fizycznie go nie dotknął. Dziwna u króla ta cecha męskiego niezdecydowania. A zniewieściały nie był. Lubił męskie zajęcia, zajmował się stolarką. Stawiał okienne ramy, pracując na równi z rzemieślnikami, a jednocześnie jak kobieta lubił roślinki. Sadził zielony groszek, ogórki, wąchał kwiatki po polowaniu, uwielbiał siadać z rybakami, by pleść sieci, i czynił to z ogromnym kunsztem. Z wprawą smażył mięso i plótł wianki. Zdawało się, że przyroda czy wszechmocny, tworząc tego człowieka, długo nie mogły się zdecydować, jaką mu płeć nadać, męską czy żeńską. Najlepiej by było, gdyby był obojnakiem. Ale historia jeszcze żadnego hermafrodyty na tronie królewskim nie zanotowała. Może dlatego tak instynktownie Ludwik XIII lubił ogórki. Prześliczna ta roślinka sama siebie obsługuje. Na jednej łodyżce dwa kwiatki, męski i żeński. To dopiero doskonałość natury. Cinq Marsa król obsypał dostojeństwami, nadał mu wysoką godność wielkiego koniuszego. Nie myśl, czytelniku, że to przyziemna ranga, polegająca na podsypywaniu owsa koniom. Wielki koniuszy miał nadzór nad królewskimi stajniami i było to jedno z najwyższych stanowisk w kraju. Arystokraci toczyli o nie zacięte boje. Przyznawano je ludziom stojącym najbliżej króla. Na pogrzebach królewskich wielki koniuszy niósł szpadę zmarłego króla, żeby potem przez specjalny otwór wrzucić ją do grobowca. Dziedziczył po królu jego stroje i całe szczęście, że nasz Cinq Mars nie dożył tego momentu. Nie lada byłoby jego rozczarowanie, gdyby dostał po zmarłym Ludwiku XIII zamiast kaftanów złotem i brylantami wyszytych fartuch ogrodnika lub kombinezon stolarza. Nie wiadomo dlaczego, zresztą wiadomo. Ludwik XIII tolerował wiele niegodziwości Cinq Marsa w stosunku do swojej osoby. Tamten mógł wymyślać królowi, gdy go wołano do gabinetu monarchy, odpowiadał: później przyjdę, a teraz spać chcę po nocnej eskapadzie do Paryża. Często ranił króla i ten nawet płakał, gdy jego ulubieniec szydził z jego skąpstwa czy zazdrości. Król szczególnie był zazdrosny o związek Cinq Marsa z kurtyzaną Marion Delorme. Ich miłość weszła do historii, ubarwiona aureolą sentymentalnej historyjki, wywindowanej do rangi antycznej tragedii przez niepoprawnych romantyków. Jeden tylko Victor Hugo tyle namieszał w tej historii, że damy całego świata do dnia dzisiejszego łezki leją, oglądając jego sztukę Marion Delorme. Nie sposób było nie szlochać, patrząc na scenę, gdy temu piękniśowi głowę odcinają. Spróbujmy, drodzy czytelnicy, ten romantyczny wizerunek oblec w realne kształty. W napadzie dzikiej zazdrości do swego kochanka Ludwik XIII w 1639 roku wydał ustawę zabraniającą zawierania tajnych małżeństw. Taka bowiem obawa istniała w stosunku do Cinq Marsa i Marion Delorme. Król chciał temu zapobiec. Najpierw Cinq Mars zakochał się w Marii Gonzadze, później polskiej królowej,